Szef Najwyższej Izby Kontroli ujawnia informację o naciskach prokuratury i służb specjalnych na składanie fałszywych zeznań. Jak powiedział, w każdej zdrowej demokracji wywołałaby dymisję najważniejszych urzędników w państwie. A jak będzie w Polsce? Czy ta sprawa doprowadzi do upadku rządu? Czy Marian Banaś zostanie politycznym świadkiem koronnym? Czy Banaś pokona Kaczyńskiego? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a ze mną w studiu Paweł Chojecki, pastor, a jednocześnie redaktor naczelny.
Ale zrobiłeś pauzę i teraz nie wiadomo, kto tu będzie, może jakiś smok, hipopotam, czy nie wiadomo kto. Witam bardzo serdecznie.
Witamy. Dzieje się w polskiej polityce i w polskim wymiarze, no nie precyzujmy na razie czego, ale w polskim wymiarze. Prezes NIK oskarża publicznie prokuraturę i służby, że wywierają naciski na świadków. Twierdzi, że no, sprecyzowali, że chodzi o CBA konkretnie. Podczas konferencji domaga się komisji śledczej, no bo stwierdzono, prokuratura we własnej sprawie nie zadziała dobrze. Trzeba to przez komisję śledczą przeprowadzić. Zobaczmy fragmenty z tej konferencji prezesa NIK.
Temat dzisiejszej konferencji jest wyjątkowy. Nigdy bowiem w przeszłości aparat państwa nie pracował tak usilnie nad usunięciem ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Postanowiłem przekazać opinii publicznej szokującą informację, która w każdej zdrowej demokracji wywołałaby dymisję najważniejszych urzędników państwa. Otóż dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających mnie i moją rodzinę. W zamian za to osobom tym proponowano opuszczenie aresztu tymczasowego i oczekiwanie na proces w domu. Ponieważ nie uległy szantażowi przedstawicieli prokuratury i służb specjalnych, spędziły w areszcie tymczasowym prawie 2,5 roku. Publicznie stawiam zatem pytanie, ile jeszcze jest takich osób, które zetknęły się z taką propozycją i takich, które nie znalazły w sobie odwagi, aby mnie o tym powiadomić? I ile jest jeszcze osób, które uległy szantażowi?
W zamian za na przykład zwolnienie z tymczasowego aresztowania od konkretnej osoby oczekiwano złożenie obciążających zeznań przeciwko prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, mimo tego, że ta osoba od początku postępowania mówiła, że nie ma żadnej jakiejkolwiek negatywnej informacji na temat prezesa Banasia. To jest właśnie to przekroczenie tych uprawnień. Będziemy wnosili o zabezpieczenie śladów, dowodów przestępstwa przed ich utratą oraz przesłuchanie pana prezesa w charakterze świadka.
Pan prezes Marian Banaś zdecydował, iż w dniu dzisiejszym wystąpi do pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, jak również do wszystkich przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołanie komisji śledczej do zbadania określonej sprawy.
Mocne zarzuty, nakłanianie czy wręcz wymuszanie składania fałszywych zeznań, to jak stwierdził mecenas Marek Małecki, pełnomocnik Mariana Banasia, od osób, które w ogóle nawet nie sugerowały, że mogą jakiekolwiek informacje tego typu posiadać obciążające Mariana Banasia. Następnie drugi pełnomocnik, profesor Marek Chmaj, powiedział, że właśnie o tej komisji śledczej ten wniosek już został złożony. Marian Banaś stwierdził, że w każdej zdrowej demokracji takie informacje wywołałyby dymisję. Czy Polska jest zdrową demokracją?
No już tu mamy odpowiedź. To już wielokrotnie wiemy. Polska jest taką hybrydą systemu komunistycznego z systemem, powiedzmy, zachodnim. Czyli inaczej, prawodawstwo bardzo bliskie jest rozwiązaniom zachodnim. Konstytucja, przeróżne tam ustawy, trójpodział władzy, nie? To wszystko tak wygląda jak w tych zachodnich demokracjach. Ale do tego dochodzą ludzie, którzy mają praktycznie myślenie katolicko-komunistyczne, czyli takie zamordystyczno, jakieś takie, że cel uświęca środki, niemoralni są, nie? I tu ten atak na rodzinę szczególnie jest bulwersujący. Oczywiście wykorzystywanie bezprawnych, niemoralnych metod przeciwko politykom to już jest coś, co pokazuje, że to nie jest żadne państwo wolnościowe, demokratyczne, zdrowe i tak dalej, tylko to jest jakiś mafijny, totalitarny kierunek. Ale jeszcze do tego dochodzą, że nie tylko sami niemoralni ludzie mający taką odwróconą moralność, ale do tego jeszcze przychodzą uwikłania struktur komunistycznych, które nigdy nie zostały, można powiedzieć, unicestwione. One tam niekiedy zostały zdelegalizowane, tak jak na przykład w WSI, no ale to wcale nie oznacza, że powiązania zarówno pomiędzy tymi różnymi oficerami, jak też ich mocodawcami, często z GRU, czyli z Moskwy, że te powiązania, nie mówię tylko o WSI, ale o wszystkich służbach, całym państwie, tu przecież wiemy, że przed tak zwanym tym okrągłym stołem nawet Stasi miało od Moskwy, czyli służby specjalne jeszcze komunistycznych Niemiec, NRD, miały też prawo werbować ogromną ilość agentury, szczególnie we Wrocławiu i w Gdańsku to im się udawało. Także mamy do czynienia z fasadą, która przypomina państwo demokratyczne na zasadzie jakichś republik zachodnich, demokratycznych republik na zachodzie. Mamy ludzi kompletnie mentalnie nieprzygotowanych do wolnościowego państwa, tylko właśnie do takiej kliki, do zamordyzmu, do popierania swoich i tak dalej. I do tego mamy jeszcze działające służby specjalne z czasów PRL-u. Ta mieszanka musi prowadzić do takich nadużyć, o jakich nadużyć, to nawet małe, to jest za małe słowo, bo to pokazuje, że nie żyjemy w wolnym państwie prawa. Nie? Że to, co mówi pan Banaś, a przypominam, że to nie jest odosobniony przypadek. Bardzo podobne rzeczy mówi pan Giertych, że prokuratura, czyli to ramię rządowe, ramię Kaczyńskiego, przeciwko niemu działania bezprawne prowadzi. I sądy to potwierdziły. Nie mając dowodów, prokuratura bardzo brzydkie rzeczy robiła mecenasowi Giertychowi.
Tak, o tym przypomina na swoim YouTubie, też w kontekście tego poniedziałkowego oświadczenia prezesa NIK. Na Twitterze Roman Giertych napisał: przypominam państwu, że na posła, obecnie senatora Stanisława Gawłowskiego, CBA zbierało zeznania od osób będących w areszcie. Zaraz po wyjściu one tym zeznaniom zaprzeczyły. To, co opisuje Banaś, to obecna normalna praktyka.
Tak, dlatego tu powołałem ten przykład. Oczywiście bardzo daleko mi osobiście, nam, od mecenasa Giertycha, ale on ujawnia patologię tego katolicko-komunistycznego tworu, jakim jest Trzecia RP dzisiaj w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Można by się cofnąć jeszcze dalej, ale nie tak daleko, żeby to nie miało wpływu na bezpośrednią sytuację, czyli tak zwana afera gruntowa. W poprzedniej koalicji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, partia Kaczyńskiego, była z samoobroną pana Lepera i właśnie z Ligą Polskich Rodzin pana Giertycha, wtedy Jarosław Kaczyński zaplanował tak zwaną aferę gruntową, czyli prowokację mającą skompromitować szefa tej koalicyjnej partii Samoobrona. Chodziło o przekształcenie ziemi rolnej w budowlaną na jakąś tam dużą skalę. I w tę prowokację, jak się okazało, Leper wcale żadnych działań nie podejmował w tym celu, to jego chciano skusić, a praktyka służb wedle polskiego prawa, to jest taka, że najpierw musi być jakieś znamie czynu przestępczego, czyli się służby dowiadują, że ktoś popełnia przestępstwo w jakimś obszarze, na przykład tych przekształceń ziemi rolnej, ale nie mają dowodu, dopiero wtedy mogą zastosować prowokację. Nie? A tutaj nie było żadnych poszlak czy żadnych takich tego typu sygnałów, a skręcono aferę, zastawiając pułapkę na Lepera, licząc, że on się skusi. Nie? Czyli państwo wystąpiło tutaj, państwo pisowskie wtedy, bo to służby Jarosława Kaczyńskiego, w roli diabła, który kusi. Rozumiecie? Nie prokuratora, który chce złapać na gorącym uczynku złodzieja, tylko państwo chciało zrobić złodzieja z Lepera. Nie? Tak mówiąc językiem takim na nasze tłumacząc. Ta afera, jak wiecie, się nie udała. Był przeciek, Leper został ostrzeżony. I ci oficerowie, którzy uczestniczyli w tej prowokacji, mieli procesy karne. To zdaje się sąd w Rzeszowie prowadził te postępowania. Kiedy już mieli być skazani, to wtedy zaingerował inny członek tej koalicji rządzącej, czyli prezydent Duda, który przed skazaniem tych ludzi, uprawomocnieniem się wyroku, czyli no wtedy by było, że są winni, no to on winnych uniewinnia. A on w trakcie tej procedury ich uniewinnił. Czyli nawet procedura nie doszła do końca uprawomocnienia wyroku, a on już orzekł, że oni są niewinni. Po co orzekł? Żeby ci ludzie, między innymi pan Kamiński, mógł zająć tekę znowu ministra, czy koordynatora służb specjalnych. I zobaczcie, ten człowiek wtedy próbował wykończyć Lepera, teraz próbuje wykańczać kolejnych ludzi. Na to nakłada się jeszcze prokuratura ministra Ziobro, która wiemy, że takie brzydkie rzeczy robi, jak w stosunku do pana Giertycha, pana Banasia. No mój proces, wiecie, no żeby pastora za słowa, które na kazaniach wypowiada, no to jak komuna, wiecie, żeby każde słowo śledzić i czy on czasem tam nie zrobi. Wyobraźcie sobie, że prokuratura lubelska raczyła mnie oskarżyć o podżeganie, czy jakieś nawoływanie do wywołania wojny z Koreą Północną. Takie bzdury robi prokuratura Ziobry. To nawet sąd, który, no powiedzmy, no już tam dużo mówiłem na tym, jak prowadził tutaj ten lubelski sędzia ten proces, jak pozwolił się wypowiedzieć naszym biegłym, no to już tam wszystko wiecie, jak to wyglądało.
To wszystko możecie znaleźć oczywiście na stronie Idź Pod Prąd. Także PL, czy też w naszych poprzednich programach.
Kiedy tutaj pan mecenas Giertych, czy szefniku pan Banaś mówią o takich przestępczych działaniach służb Kaczyńskiego czy bezpośrednio prokuratury Ziobry, to ja się nie dziwię. To ja się nie dziwię, bo już jak człowiek to pozna, takie różne rzeczy na swojej skórze, no to wie, o czym ci ludzie mówią. I tu, tak jak powiedziałem na początku, szczególnie bulwersujący jest fakt, że ta katolicka formacja nie ma, że tak powiem, żadnych hamulców moralnych, żeby niszczyć dzieci, rodziny, wnuki, osób, które weźmie na celownik. Czy to rodzinę mecenasa Giertycha, czy rodzinę szefa NIK-u pana Banasia. No już o mnie nie wspomnę. To pokazuje, że ci ludzie nie mają, tak jak powiedziałem, żadnej moralności. Nie? Oni się mienią katolikami. Zobaczcie, jeżdżą do księdza Rydzyka i tam tańczą jakieś disco polo w ramach tych nabożeństw, za ręce się trzymają i tak dalej. W rzeczywistości przeciętna moralność pod sklepem GS-u gdzieś na wsi byłaby stokroć wyższa niż moralność w polskim rządzie i w tych służbach, które wykonują rozkazy Ziobry i Kaczyńskiego i Kamińskiego. Także to są ludzie wyzuci z jakichkolwiek zasad moralnych. Ich cywilizacją to jest cywilizacja jakaś totalitarna, czy komunistyczna, czy hitlerowska, bo to są metody właśnie tych systemów, no albo zwykła jakaś taka mentalność mafijna, że dla nich cel uświęca środki, dla nich zniszczenie przeciwnika wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami, nawet próbując zastraszać jego dzieci, żonę, tam wnuki czy kogokolwiek, to jest dla tych ludzi chleb powszedni. Dlatego nie mamy żadnego demokratycznego państwa. Nie jesteśmy żadnym wolnym państwem. To, co jest, to jest katolicko-komunistyczna hybryda, która nie ma nic wspólnego z polskością.
Podobnie wypowiada się najaktywniejszy chyba w tej sprawie poseł PO Marcin Kierwiński, zresztą sekretarz generalny partii, też mówi o układzie mafijnym, czy metodach mafijnych. Platforma w ogóle twierdzi, że Banaś, Marian Banaś powinien być politycznym świadkiem koronnym. Zobaczmy, jak wypowiedział się Marcin Kierwiński po konferencji Mariana Banasia.
Musimy bardzo jasno powiedzieć, że pan prezes Banaś to nie jest człowiek z naszej bajki. To nie jest człowiek, co do którego mamy bezgraniczne zaufanie. Ale z całą pewnością jest to człowiek, który doskonale zna mechanizmy działania państwa PiS. Jest to człowiek, który doskonale zna metody, którymi posługuje się państwo PiS. I te dzisiejsze informacje pokazują właśnie obraz państwa stworzonego przez PiS. Państwa, które posługuje się metodami quasi mafijnymi, państwa, które działa na zasadzie wymuszania zeznań. Jeżeli, podkreślam to bardzo mocno, jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, jeżeli przedstawione zostaną mocne dowody na te treści, które przedstawia pan Marian Banaś, to będzie to oznaczało, że wchodzimy w kolejny etap niszczenia państwa polskiego, niszczenia polskiej demokracji. Można powiedzieć, że tam, gdzie zaczyna się PiS, kończy się zarówno prawo, jak i sprawiedliwość. Można powiedzieć, że pan Marian Banaś, jako osoba, która zna te metody, dziś podlega naciskowi swoich byłych kolegów tylko dlatego, że rozpoczął kontrolę nieprawidłowości w rządzie PiS-u. I trzeba bardzo jasno powiedzieć, mówiliśmy o tym już kilka miesięcy temu, Marian Banaś powinien być politycznym świadkiem koronnym. Politycznym świadkiem koronnym, który ujawni wszystko, co wie o mechanizmach działania państwa PiS. Bo jeżeli to państwo potrafi być tak opresyjne wobec człowieka, który przecież wywodzi się z tego samego środowiska, to co, jak opresyjne może być wobec zwykłego obywatela?
Tam, gdzie jest PiS, tam kończy się i prawo, i sprawiedliwość, powiedział Marcin Kierwiński. I jak mówię, powtarzał już wcześniejsze słowa Donalda Tuska o tym, że Marian Banaś powinien być świadkiem koronnym. Czy faktycznie myślisz, że jest szansa, żeby taki, w cudzysłowie, świadek koronny doprowadził do obalenia rządu, czy przynajmniej ustąpienia jakichś ministrów?
No tutaj jest pewien problem z Polakami, że podzielono nas na, można powiedzieć, takie dwa obozy, dwa ule, które się nawzajem naparzają. Nienawiść pomiędzy tymi ulami jest przez media głównego nurtu, że tak powiem, umiejętnie, ale także przez polityków obu tych obozów podsycana. Polacy stracili, no może nie mieli, nie wiem, to już kwestia innego troszeczkę tematu, taką zdolność rozróżniania pomiędzy dobrem i złem, a myślą w sposób plemienny. My jesteśmy z tego ula, no to znaczy, że wszystko, co robią nasi, jest dobre, chociażby tam zastraszali dzieci, prześladowali rodziny, łamali prawo, wymuszali zeznania jak Łukaszenka i tak dalej, ale to są nasi, to znaczy, że to jest dobre, nie? Że Kaczyński jest dobry, Kaczyński nas uratuje, Kaczyński nas prowadzi w dobrą stronę, to na pewno to, co on robi, nawet jak zastrasza ludzi, bije, terroryzuje, tam jego policja czy coś takiego, to policja, mówię w szerszym sensie, tych służb wszystkich specjalnych, nie tylko formacji policyjnej, to jest dobre. Nie? I druga strona ma niestety dość podobną logikę, choć tak jak patrzę obecnie na zacietrzewienie tych obu stron barykady, troszeczkę mniejsze. Nie? Ta zaciekłość tego ula, powiedzmy, związanego z tą stroną liberalną jest nieco mniejsza, że tam jeszcze są ludzie, którzy rozumieją potrzebę rozmów, potrzebę poznania punktu widzenia drugiej strony. W elektoracie pisowskim niestety zrobiło się bardzo ciasno, jeśli chodzi o te, no, że tak powiem, kryteria zdrowego rozsądku. Mało tam jest zdrowego rozsądku. Stąd rzeczywiście to, co co mówi przedstawiciel Platformy. No, ja nie słuchałem tej jego wypowiedzi wcześniej, ale rzeczywiście komisja nie ma szans. No, to musiałoby się obudzić sumienie, nie wiem, albo poczucie zagrożenia. Nie? Tutaj jakby były haki, znaczy dowody przestępstw, Banaś by powiedział, na tych innych posłów PiSu, to może oni też by się chcieli przyłączyć do tej roli świadka koronnego. To takie rozwiązanie. I wtedy Kaczyński traci większość.
O tym kłamaniu mówił Marek Suski, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Susłow.
Tak. W polskim prawie osoba, która jest podejrzana o jakieś czyny, ma prawo się bronić, nawet używając nieprawdy. To jest dopuszczalne i niekaralne. Jeżeli rzeczywiście jest coś takiego, co pan Banaś ma na sumieniu i boi się sprawiedliwości, to wolno mu nawet kłamać, tak powiedział Marek Suski.
No tak, dezawuują jego wypowiedzi, chociaż one są ugruntowane na faktach. Na przykład te śledztwa w stosunku do tych nielegalnych wyborów kopertowych. No to przecież cała Polska wiedziała, myśmy wiedzieli, myśmy mówili, nie mając wiedzy NIK-u, myśmy to mówili wtedy, że to są przestępstwa, tam mówiliśmy, żeby nie wydawać baz danych, tam nie wiadomo komu, straży pożarnej, czy kołom gospodyń wiejskich.
No tu też nie trzeba jakiejś wielkiej kontroli tajnych dokumentów, żeby porównać rozporządzenie z obowiązującym prawem.
Także tu są fakty, czy to, co robił Ziobro z pieniędzmi Funduszu Sprawiedliwości, ile tych pieniędzy poszło dla Rydzyka i na jego różne tam takie dziwne rzeczy, nie? Na przykład pieniądze od Ziobry idą do księdza Rydzyka, żeby on robił raporty, to znaczy jego tam jakieś fundacje czy dzieła, to tam wiecie, nie znam się na zawiłościach tego, na temat prześladowania chrześcijan. Po czym prokuratura przez długi czas robi dość kosztowne śledztwo, analizując każde słowo moich kazań. No to co to jest, jak nie właśnie prześladowanie chrześcijan, nie? Ale to w raporcie nie ma. No ale dobra, żeby tam nie było, że o sobie mówię. Jest taki bulwersujący przypadek kobiety, która została zgwałcona przez recydywistę, który wyszedł na przepustkę. I ona, ratując się, już uciekając od tego gwałciciela, wyskoczyła przez okno. Przeżyła, ale jest niepełnosprawna. I żąda od państwa polskiego, dziś od państwa pisowskiego, które wypuściło tego człowieka na wolność, na przepustkę, i on wtedy dokonał tego przestępstwa, i ona mówi, nie mam z czego żyć. A przecież Fundusz Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości miał właśnie być na pomoc ofiarom przestępstw. A oni mówią, nie, Rydzykowi damy, który nie jest ofiarą żadnego przestępstwa, a tej kobiecie nie damy. Ostatnio jej zaoferowali bony żywnościowe. A ona powiedziała, nie, to ja do Caritasu pójdę po bony żywnościowe. A od was chcę godnego odszkodowania. A my nie możemy dać. I tam wiecie, i gadają. To pokazuje znieczulicę już także na polu moralnym tej władzy. Po pierwsze, nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa, wypuszcza bandziorów. Po drugie, kiedy już jest ofiara przestępstwa, absolutnie oni mają ją w poważaniu, nie? Rozumiecie? Absolutnie nie realizują mandatu, do którego zostali powołani. Pieniądze, które na ten cel zostały wygenerowane z budżetu, przeznaczają na jakieś, że tak powiem, pomysły księdza Rydzyka, żeby jemu tam zrobić dobrze, nie?
I na bankiety, na których dyskutują, znaczy mają dyskutować, jak pomagać ofiarom przestępstw.
No toż tak, no i to tam jakieś grube pieniądze na te bankiety, spore, tam kilkaset spore tysięcy czy coś takiego, nie? Także to pokazuje, że ta katolicka elita jest, jeszcze raz podkreślam, nie jest, że tak powiem, średnio moralna. Jeśli tam gdzieś, mówię, pod budką z piwem bym średnią moralność, to oni przebili dawno dno. I jednocześnie są wspierani przez biskupów katolickich, są wspierani przez księdza Tadeusza Rydzyka. To jest taki, obrzydzenie moralne, które powodują biskupi katoliccy i ksiądz Tadeusz Rydzyk, że takich ludzi o tak skarlałej, bezbożnej moralności, którzy łamią prawo, którzy niszczą innych ludzi, to biskupi katoliccy i Rydzyk popierają i jeszcze mówią, że to jest w imieniu Boga, bo oni są tutaj następcami apostołów.
Wracając do komisji śledczej, profesor Marek Chmaj mówił na tej poniedziałkowej konferencji, czego oczekują, czym miałaby się zająć ta komisja śledcza. Po pierwsze, oczywiście ta sprawa właśnie wymuszania czy nakłaniania do fałszywych zeznań i tu nadzór nad prokuraturą. Brak podejmowania postępowań z wniosków prezesa NIK przez prokuraturę, jak powiedział profesor Chmaj. Na 67 wniosków złożonych przez prezesa NIK prokuratura zajęła się 3. Ponadto działania w związku z wnioskiem o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi. Profesor Chmaj stwierdził, że został on złożony przez osobę nieuprawnioną, przez zastępcę prokuratora generalnego i żeby to też wyjaśnić dlaczego. I 4. sprawa, sposób wykonania przez prokuraturę uchwały komisji o przekazaniu akt postępowania w sprawie Banasia miało zostać przekazane do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych właśnie przy tym wniosku o uchylenie immunitetu, ale komisja dostała z 80 tomów akt, dostała 30 zaledwie i złożono je nie w Sejmie, ale w prokuraturze krajowej. Nie wiadomo, kto wybrał, jakie akta przekazać, a jakie nie. I też nie wiadomo, dlaczego uniemożliwiono wgląd samemu Marianowi Banasiowi. O te sprawy miałaby wyjaśniać ta komisja, ale czy ona w ogóle ma jakiekolwiek szanse powstać? Mówiłeś, że tylko w sytuacji, gdyby były jakieś zagrożenia.
Cud nastąpił i komuś sumienie się z tej kliki pisowskiej odezwało. No albo kiedyby ktoś, mając realną tu groźbę postawienia w wolnej Polsce zarzutów prokuratorskich ciężkich, gdzie by wiele lat w więzieniu musiał spędzić, przeszedłby na drugą stronę jako świadek koronny. No na razie tylko takie 2 parlamentarne sposoby widzę, bo też żeby Polacy się tym przejęli i żeby tu jakaś tam manifestacje czy oburzenie, no to raczej Polacy mają to gdzieś. Także mówię tylko o tym porządku parlamentarnym, na jaki jest jakaś tam, powiedzmy, szansa. Jeśli chodzi o te celowe działania, zaniedbania prokuratury, to pamiętacie, ponad rok temu zrobiliśmy raport na temat dyskryminacji i prześladowania chrześcijan, protestantów w Polsce. Nie? Pokazywaliśmy chyba 10 czy może 12, już nie pamiętam, postępowań, które rozpoczęliśmy, pokazując, jak działania przestępcze wobec nas są realizowane. I prokuratura, że tak powiem, z automatu wszystko umarzała. Tam, zdaje się, w jednym przypadku podjęła czynności, a wszystkie inne umarzała, chociaż dowody były. Dowody przestępstw były, ale no, prokuratura z różnych tam powodów nie chciała się sprawą zająć. No to wtedy, zobaczcie, kiedy myśmy to pokazywali, no to większość tam, powiedzmy, publicystów czy polityków mówiła, a to dotyczy tylko jakiejś tam grupy drobnej religijnej, po co oni tam walczą z PiS-em, po co oni tam mówią prawdę, mogliby cicho siedzieć, wziąć sobie jakąś dotację. No nie, no właśnie jakoś my mamy inną mentalność i moralność i mówili, no, że to tam dotyczy tylko jakichś marginalnych zjawisk, nie? No to teraz mają to w majestacie prawa, w sensie warszawskiego. Teraz te same zaniedbania, prokuratura dostaje dowody, mówi nie będziemy robić śledztwa w sprawie tam wyborów kopertowych. No przecież tu prokurator, która wtedy próbowała tę sprawę rozpocząć, to do dzisiaj jest szykanowana i prześladowana przez rząd Kaczyńskiego. Także tu też zresztą gościła pani prokurator w naszej telewizji, mówiąc trochę o tym. Zobaczcie, najpierw na nas testowali, czy jak daleko można pójść w tych totalitarnych, różnych bezprawnych działaniach. Wtedy opinia publiczna, dziennikarze, oczywiście cisza, no to teraz idą dalej. A teraz nagle, ajwaj, co się dzieje? Oni robią takie rzeczy. Nie, oni od wielu lat robią takie rzeczy, tylko wyście milczeli, kiedy myśmy pokazywali dowody, bo ten raport to jest dowód dyskryminacji niektórych środowisk przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale nikt, zobaczcie, żadne medium nie zajęło się wtedy, ponad rok temu, tym raportem. Odpowiedź prokuratury była oczywiście szybka i pod koniec roku zeszłego, no ja już miałem postawione zarzuty za słowa.
Tak, a ta prokurator, która zajmowała się wyborami kopertowymi, prokurator Ewa Wrzosek, też gościła u nas w telewizji. Natomiast jeszcze co do komisji śledczej, to Marcin Kierwiński, który już przed chwilą się wypowiadał, też na ten temat się wypowiedział na konferencji. Posłuchajmy.
Kilka miesięcy temu mówił o tym pan przewodniczący Donald Tusk. Mówił, że pan Marian Banaś byłby znakomitym świadkiem koronnym. Dziś taki świadek koronny przecież wiadomo, że nie stawałby przed polską prokuraturą, bo ta jest skrajnie upolityczniona i działa na zlecenie polityków z Nowogrodzkiej. Dziś jedynym mechanizmem poznania prawdy o całej sprawie Banasia, od początku do końca, pewnie byłaby taka komisja śledcza, ale wszyscy wie, po determinacji polityków PiS-u, po tym jak oni bardzo starają się dyskredytować Mariana Banasia, jak bardzo starają się dyskredytować Najwyższą Izbę Kontroli i jak bardzo starają się uciszyć Mariana Banasia, przecież wiemy, że taka komisja w tym parlamencie nie powstanie, że PiS stanie na głowie, że PiS rozda jeszcze 5 ministerstw sportu, 10 spółek Skarbu Państwa, aby tylko uzbierać na to głosowanie 231 posłów, aby taka komisja nie powstała. Ale prędzej czy później całe te patologiczne mechanizmy działania zostaną obnażone i wtedy, myślę, poznamy prawdę, bo pewnie ta sprawa pana Banasia, to co wiemy o niej, to tylko wierzchołek góry lodowej patologii i niesprawiedliwości fundowanej przez PiS.
Wierzchołek góry lodowej, no tu pan Kierwiński nie ma wątpliwości, że PiS zrobi wszystko, żeby do tej komisji nie doszło.
Tak, no ja jestem przekonany, że mówiąc symbolicznie, PiS już będzie dążył po trupach do zatrzymania władzy, bo wie, że już teraz ich zbrodnie poszły za daleko i teraz to już się nie da tego zamieść pod dywan w ramach takiej dotychczasowej, można powiedzieć, symbiozy tych dwóch uli, że wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. Przecież pamiętacie, że PiS szło do władzy mówiąc, że Platforma Obywatelska dokonuje nadużyć, zbrodni, kradzieży, malwersacji i wszystkiego tam, nie? I że oni idą rozliczyć Platformę. Pamiętacie, co było? Sokowirówka Komorowskiego. Ja pamiętam. Ty pamiętasz coś więcej? Rozliczyli tam coś? Oprócz sokowirówki?
Jakieś tam obrazy.
No tam mówię sokowirówka i parę gadżetów, które niby zniknęły, no że niby Komorowski ukradł, nie? No tak, takie było tylko rozstrzygnięcie. No,
tak, raporty były bardzo głośno ogłaszane, że będą i będą rozliczenia.
Tam, no były pieniądze na te raporty, bo przecież to tam odpowiednia ilość urzędników musiała to badać. Czas, biura, samochody, kochanki, no wszystko to kosztuje. Oczywiście poszła para w gwizdek, nikt tam specjalnie nie został za to zatrzymany. Nowaka zatrzymali, ale to za Ukrainę, a nie za Polskę. I teraz no, PiS już nie może liczyć na to, że ich zbrodnie zostaną w ten sposób zamiecione pod dywan. Ich przekręty, ich... Dlaczego? No, myślę, że dlatego, że poszli za daleko w tych zbrodniach, nie? Że... Cała Polska już to widzi, zaczynają dziennikarze to widzieć. Dalej, mając tyle lat, bo zobaczcie, wtedy, pierwszy raz, kiedy PiS rządziło, no to tam nie było całych 2 lat chyba, nie? Rok i tam, nie wiem, kilka miesięcy, nie? No to już zdążyli zmontować taką no, aferę przeciwko panu Leperowi, nie? Teraz już rządzą prawie 6 lat. To zobaczcie, że już niszczą ludzi nie tylko z Warszawy, można powiedzieć, nie tylko tych głównych wrogów politycznych, ale już się wzięli za dziennikarzy, że tak powiem, w każdym mieście wojewódzkim, nie? Tu mówię przejęcie tej...
Polska Press
przez no, rządowy koncern, nie?
Chciałbym, że nawet w powiatowym.
Nawet na poziomie powiatowym niszczą już dziennikarzy. Czyli zobaczcie, ta katolicko-komunistyczna ekipa miała wtedy mało czasu. To zrobiła małe zbrodnie. Teraz ma dużo czasu, to robi wielkie zbrodnie. I dlatego myślę, że teraz ta miarka się przebrała, że tu ta wojna już idzie na ostro i jeśli PiS straci władzę, to oni pójdą do więzień. To będzie ostatni program socjalny PiS-u, bo trzeba będzie za to płacić.
Cela plus,
tak. Czytasz mi w myślach ostatni program socjalny.
Ten udział ma wpływ na niezawisłość przyszłych sędziów w Niemczech. Tam Bundestag jakiś też ma udział i według Zbigniewa Ziobry większy niż w Polsce.
No, widać, że to jest jakaś farsa, nie? Że to są taki, no, z poziomu Don Quixota takie poziomy, taki sposób reakcji. Nie mając żadnych materiałów, znaczy materialnej siły i możliwości zrealizowania tych postulatów, oni wymachują szabelką przed całym światem i to mówiliśmy, ilu nam wrogów już przysporzyli kiedyś z przyjaciół, no to teraz chcą tutaj kolejną wojenkę, ale to nawet koledzy partyjni, no powiedzmy z koalicji tej nierządnej, pukają się w głowę i mówią, że no tam se Ziobro może gadać, ale to rząd absolutnie w tym kierunku nie pójdzie.
Możemy zobaczyć, co powiedział wspominany już Marek Suski w RMF.
Za mądry on nie jest, no ale tu na Ziobrę wystarczy.
Nie rozmawiałem ze Zbigniewem Ziobro, jakie są jego intencje, ale rzeczywiście to jest tak, że jeżeli nas się pozywa o to, że my robimy reformę sądownictwa, która nie jest objęta traktatami i za to nam się chce nakładać jakieś kary, no to jest pytanie, a inni mają takie same prawa
i im się...
Nie,
panie pośle?
Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że...
No to po co w takim razie Zbigniew Ziobro wszczyna tę awanturę na dzień przed wizytą premierów?
Ja nie jestem rzecznikiem Zbigniewa Ziobro, to jest odrębna partia.
Jakby to panu powiedzieć, pan jest prominent.
No umywają ręce od Zbysia i jego durnych pomysłów. No oni, tu właśnie pan Czaputowicz, wspominaliśmy wywiad sprzed paru dni, no pokazuje, że to jest dom wariatów i ignorantów. Oni tak sobie coś tam wymyślą, zanim zgasi lampkę nocną, śpiąc z żoną w szlafmycy. O, to jutro wojnę z Niemcami zrobię! No i wylatuje później przed kamery i się tak kompromituje i nawet Arystoteles mówi, że to nie, Ziobro, to tam taki, nie zwracajmy uwagi, tu nie będzie żadnego tam pozwu, no, nie kompromitujmy się. No.
Ale w tym kontekście można wszelkie inne te wypowiedzi posłów Solidarnej Polski czy europosłów, jak tutaj będą walczyć z Unią na przeróżnych frontach, nie, no to, odczytywać.
To jest zabawa. Myśmy mówili w 2003 roku, że to jest hegemonia niemiecka. Nie, że Unia Europejska to jest hegemonia niemiecka i wtedy PiS kazał wchodzić do Unii Europejskiej. Papież kazał wchodzić, biskupi kazali wchodzić. To co się dziwisz? Dzisiaj podskoczysz Niemcom, kiedy Polska już jest na łopatkach? Dzisiaj to jedyne, co można zrobić, to próbować w ramach tej Unii Europejskiej wyciągnąć jak najwięcej korzyści, a nie dopuszczać do zniszczeń. I rzeczywiście PiS, można powiedzieć, że w takim najbardziej, jakby to powiedzieć, tym ogólnym schemacie, niby tak robi, bo mówi, żeby nie chcą, żeby tam te zmiany obyczajowe weszły do Polski, żeby tam ta likwidacja naszej suwerenności jeszcze w tam niektórych dziedzinach została zachowana, czyli no, wielu Polakom mówi, nie, no, ale to dobrze, nie? Tylko, że pytanie jest o możliwości. Pytanie jest o możliwości. I teraz oni, nie mając żadnych możliwości realizacji tego, mogą spowodować odwet tych właśnie Niemców i innych, który doprowadzi do likwidacji państwa polskiego. No, no i to jest właśnie zagrożenie. Czyli oni, wymachując szabelką, rozpoczynając tę wojenkę, mogą tylko przyspieszyć likwidację Polski, bo obronić Polski nie mają żadnych szans. Bo z kim?
No tu smutniejsza konstatacja niż na koniec poprzedniego tematu, chociaż tu ta sama nadzieja może oczywiście mieć zastosowanie.
Tam Niemcy mogą mieć jakieś kłopoty, no tam w Ameryce się może zmienić i tak dalej. Jest jeszcze parę czynników, no to niby jeszcze jest taki zbiór państw, nie? To jeszcze może tu jakaś tam koalicja, no tu premier Johnson na przykład próbuje mieszać w tym
tak,
kociołku.
Tak, zapowiada spotkanie z Grupą Wyszehradzką.
Właśnie o tym mówię, nie? Że tu próbuje jakoś rozbijać, tutaj budować, teraz on chce być tym akuszerem. No niestety 39 rok Polaków do tej koncepcji chyba nie przekona. To tak. Gdy Ameryka poszła ze swoimi bazami nad Wisłą, a to rozumiem, ale gwarancje brytyjskie, kręcę nosem, to już było.
No tak.
Gwarancje brytyjskie przeciwko Niemcom, no.
Taka niestety była historia i takie mamy doświadczenia. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Dziękuję za dzisiejszy program. Dzisiaj jeszcze oczywiście nie koniec nadawania w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00. jak zawsze w środę, którędy do nieba.
To jeszcze, tu. Jeśli pozwolisz, zanim do tego którędy do nieba i tych programów duchowych, to powiem wam taką historię z Izraela. Kiedy już to państwo w konwulsjach takich było upadających i tak dalej, państwo żydowskie, no to Bóg do nich wysyłał proroków i mówił, że no trzeba zrobić tak i tak. On mówi, nie, na pewno nie, nie. No Bóg mówi, no nie zrobicie tak i tak, pośle was w niewolę. No już dobra, no nie zrobili tak, Bóg tam przysłał takiego czy śmakiego najeźdźcę i wziął ich w niewolę. On mówi, teraz będziemy walczyć o ojczyznę! No i tam stwierdzili, rzucimy się, na ruszymy na pomoc do Egiptu. To Egipt nas na pewno wyzwoli. Przecież Egiptowi musi zależeć na wolnym Izraelu, nie? No, że Egipt kworce wziął, a później, kiedy przyszło co do czego, spieprzył. No i dostali jeszcze większy łomot. No to tak właśnie się kończy, że tak powiem, wywoływanie powstań nie w porę. Nie? Kiedy nie ma błogosławieństwa Bożego, kiedy to jest, można powiedzieć, w głupocie i w szaleństwie ta wojenka. To właśnie PiS dzisiaj w głupocie i w szaleństwie te coraz nowe wojenki rozpoczyna.
18. Którędy do nieba. Temat. Biskup Ryś, nie bójcie się powtórnego przyjścia Jezusa.
Noż normalnie mnie Ryś zaskoczył. Jak tyś mnie, Rysi, zaimponował tym. Bo to on jeszcze w Rzymie podobno to im powiedział. Ludzie, kochani. Już parę razy ostatnio chwalili, kiedyś to tam ostro ganiłem, ale parę razy ostatnio pochwaliłem biskupa Rysia i on, nie wiem, chyba się tak zachęcił, słucha telewizji Idź Pod Prąd, że teraz zaczyna nasz program nadawać w Watykanie. W Rzymie. I mówi, że Jezus wróci normalnie. Noż, to będziemy mówić po południu.
Się porobiło, zapraszam.
Porobiło się.
Na 18. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego katolikom nie dają wina.
Czy, już właśnie. Czyja to wina? Wina, wina, dajcie. Tak śpiewają, a nie dają.
Zobaczymy, czyja to wina, że katolicy nie piją
czyja
wina.
Czyja to wina, że katolikom nie dają wina, tylko okruszki.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, bitwa pod Bukowem. Polecamy też artykuł, nie tylko do słuchania, ale też do czytania, artykuł na idźpodprąd.pl. Papież z powodu wiedzy kardynała Dziwisza boi się rozliczać Kościół w Polsce. Jarosław Makowski, Idź Pod Prąd TV. Polecamy. Przypominamy jeszcze raz o wsparciu, które możecie przekazywać przez PayPal, DotPay, Blik, a także zwykłym przelewem. Szczegóły na idźpodprąd.pl, ukośnik wsparcie i zachęcamy do subskrybowania, bo już blisko do 50 tysięcy. Zobaczymy, co się stanie, jak licznik dobije.
Lubisz jakieś nowe wyzwania, bo może nas zablokują albo mnie wsadzą, do no coś
jeśli
będą
nas
robić,
zablokują, no. To zapraszamy oczywiście wtedy na nasze inne kanały na YouTube, na przykład na kanał Mega Kościół oraz na Vimeo, na Facebook, na stronę idźpodprąd.tv, na idźpodprąd.fm, tam radio oraz telefonicznie 81 466 93 16. Tam wszystkie transmisje, no też oczywiście dźwiękowe. Możecie posłuchać za cenę zwykłego połączenia. Dziękuję bardzo, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i bardzo dziękuję państwu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia o 18.
We wczorajszym wieczornym czytaniu Biblii, czytamy Ewangelię Mateusza we fragmentach po kolei, doszliśmy do opisu ostatniej wieczerzy. Ja to zatytułowałem, możecie sobie sprawdzić dlaczego, we wczorajszym krótkim przecież programie, przedostatnia wieczerza. I zadałem kilka, no mam nadzieję, trudnych pytań dla naszych widzów katolików, no dotyczących niemożności pogodzenia teologii katolickiej, tego, że oni wierzą, że msza to jest ofiara za grzechy, że na mszy dokonuje się przemiana, opłatka w Jezusa eucharystycznego, że nie da się to pogodzić z tekstem Biblii. A dzisiaj chciałem jeszcze na dokładkę jedno trudne pytania. Zobaczcie, księża i biskupi zwodzą was, mówiąc, że kiedy Jezus mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, to mówi dosłownie. Nie, że to jest symbol jego ciała, tylko że to jest dosłownie jego ciało. Ale, czy podobnie z winem. Ale zobaczcie, że w 27 wersecie potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Wow. A tu księża katolicy mówią, że nie dosłownie wszyscy, że tylko łoni, tylko kasta kleru może pić wino, a plebs ma się zadawalać okruszkami opłatka. No już to widzicie, jak was robią w bambuko. Przypominam, że na przełomie XIV i XV wieku właśnie w Czechach, u naszych braci Czechów, no pojawił się taki ruch i ksiądz Jan Hus i on stwierdził, że nie. Że to by pokazywało, że jest kler i plebs. A w chrześcijaństwie wszyscy jesteśmy braćmi. I on mówił, że trzeba dawać i chleb, i wino każdemu człowiekowi, każdemu członkowi kościoła. Nie? Dlatego symbolem husytów był kielich właśnie. Symbol braterstwa, a nie tego podziału na kler i plebs. No zobaczcie, warto jednak myśleć, kiedy się w coś wierzy, czy słucha jakichś nauk Kościoła katolickiego. Jeśli zaczniecie myśleć i zaczniecie czytać Biblię, odkryjecie, jak byliście oszukiwani.
20 października 1600 roku pod miejscowością Bukowe, niedaleko Ploeszti, doszło do bitwy pomiędzy Armią Rzeczpospolitej dowodzoną przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, a wojskami władcy Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu Michała zwanego Walecznym. W roku 1593 Michał, korzystając z poparcia Turcji, został gospodarem Wołoszczyzny. Szybko jednak, korzystając ze sprzyjających okoliczności, rozpoczął z nią wojnę. W roku 1599 wkroczył do Mołdawii i obalił osadzonego tam przez Zamoyskiego gospodara Jeremiego Mochyłę. W tym samym roku wygrał bitwę z władcą Siedmiogrodu Andrzejem Batorym, bratankiem króla Stefana. Andrzej Batory zginął, a Michał podporządkował sobie jego państwo. Następnie Michał zaatakował ziemię Rzeczpospolitej nad Czeremoszem, czyli tak zwane Pokucie, dążąc do przyłączenia ich do swojego państwa. Rozpoczął też negocjacje ze Szwecją i Rosją na temat ewentualnego rozbioru Rzeczpospolitej. Zamoyski wkroczył do Mołdawii i rozpoczął marsz na Bukareszt, aby usunąć zagrożenie ze strony tego niewątpliwie zdolnego polityka. Pod Bukowem obie armie liczyły mniej więcej po 15 do 20 tysięcy żołnierzy. Jednak Zamoyski wykonał zaskakujący atak pod osłoną mgły i szybko rozstrzygnął walkę. Wojska Rzeczpospolitej straciły około 100 zabitych, Michał Waleczny co najmniej 1000. To zwycięstwo pozwoliło Zamoyskiemu powtórnie osadzić Jeremiego Mochyłę na tronie gospodara mołdawskiego. Jego brat Szymon objął władzę nad częścią Wołoszczyzny. Nad pozostałą jej częścią nadal panował Michał. Zwycięstwo pod Bukowem zabezpieczyło południowo-wschodnie granice Rzeczpospolitej i udaremniło pierwszą próbę stworzenia zjednoczonej Rumunii.